Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska i ksiądz Tadeusz Cieślak.
Reforma ekonomiczno-administracyjna w Watykanie staje się faktem. Papież powołał do tych spraw specjalny sekretariat i radę.
Biskupi Hiszpanii rozpoczęli wizytę ad limina. Jednym z głównych problemów duszpasterskich w tym kraju jest rodzina.
Rodziną również zajmuje się sekretariat synodu biskupów. Za 2 miesiące powstanie dokument roboczy na jesienne zgromadzenie synodalne.
Witamy 24 lutego i zapraszamy na serwis informacyjny.
Powstaje nowa struktura koordynująca działania ekonomiczne i administracyjne Stolicy Apostolskiej i Państwa Watykańskiego. Decyzja Ojca Świętego w tej sprawie jest następstwem audytu, jaki przeprowadziła specjalnie powołana w tym celu komisja, która z wynikami swych prac zapoznała w ubiegłym tygodniu Radę Kardynałów, czyli tak zwaną Grupę Ośmiu, oraz Radę do spraw problemów organizacyjnych i ekonomicznych, czyli tak zwaną Grupę 15 Kardynałów.
Decyzją Franciszka powstanie zatem sekretariat ekonomiczny. Jego kompetencje obejmą całą działalność ekonomiczną i administracyjną Stolicy Apostolskiej i Państwa Watykańskiego. Jego zadaniem będzie opracowanie odnośnych budżetów, planowanie i sprawozdawstwo finansowe, a także kwestie związane z zarządzaniem personalnym i zaopatrzeniem.
Drugim ciałem, jakie powstanie, jest Rada Ekonomiczna, która zastąpi dotychczasową grupę 15 kardynałów. W skład nowego 15-osobowego zespołu wejdzie 8 kardynałów i biskupów oraz 7 ekspertów świeckich różnych narodowości. Na czele Rady stanie prefekt, którym papież mianował kardynała Georgia Pella z Sydney w Australii. Nowa struktura przewiduje również nominację rewidenta generalnego, którego zadaniem będzie kontrola działalności finansowej wszystkich instytucji watykańskich.
Rolę Banku Centralnego w Watykanie będzie nadal pełniła administracja dóbr Stolicy Apostolskiej. Wciąż także swoje kompetencje zachowuje Urząd Informacji Finansowej.
Rodzina, obrona życia i małżeństwa, ludzie chorzy i starzy to niektóre z wyzwań stojących przed Kościołem w Hiszpanii. Papież przyjął dziś na audiencji pierwszą grupę biskupów z tego kraju. Przybyli oni do Rzymu z wizytą ad limina apostolorum.
Trzeba nam także ożywienia wiary oraz nowej wiosny nadziei w niełatwej sytuacji społeczno-gospodarczej naszego kraju, mówi sekretarz hiszpańskiego episkopatu ksiądz José María Gil Tamayo.
Szczególnie zależy nam na wysunięciu na pierwszy plan Ewangelii rodziny w pozytywnej perspektywie. Naszym zadaniem jest nie tylko piętnowanie praw i ideologii jawnie sprzecznych z wizją chrześcijańską i, jak mawiał Benedykt XVI, z gramatyką natury, ale właśnie ukazywanie pozytywnej roli rodziny w społeczeństwie. W tych czasach kryzysu rodzina w naszym kraju staje się poduszką amortyzującą problemy społeczne, ponieważ dla wielu ludzi jest jedynym schronieniem przed uderzającymi w nich trudnościami. Szczególnie dotyczy to najbiedniejszych. Kościół angażuje się w promowanie rodziny jako miejsca solidarności, gdzie każdy ceniony jest nie za to, co ma, ale dlatego, że jest.
Na specjalnej audiencji Ojciec Święty spotkał się z prezydentem Haiti Michelem Martelim. Karaibski polityk przyjechał do Rzymu specjalnie na konsystorz, na którym pierwszy w dziejach Haitańczyk, biskup Shibli Langlois, otrzymał purpurę kardynalską.
W Watykanie prezydent Haiti, któremu towarzyszył minister spraw zagranicznych, spotkał się także z kardynałem sekretarzem stanu Pietro Parolinem i z szefem papieskiej dyplomacji arcybiskupem Dominikiem Mambertim. Zwrócono uwagę na dobre relacje łączące ten karaibski kraj ze Stolicą Apostolską oraz na wkład społeczny Kościoła. Dotyczy to zwłaszcza edukacji, ochrony zdrowia oraz pomocy charytatywnej. W trakcie rozmów podkreślono ważność dalszego zaangażowania w odbudowę kraju oraz w ułatwianie szczerego dialogu różnych środowisk na rzecz pojednania i dobra wspólnego, tak na szczeblu wewnętrznym jak na zewnątrz. Czytamy w watykańskim komunikacie wydanym po wizycie prezydenta Michela Martelliego.
pójście za Jezusem to nie jakaś idea, ale stałe przebywanie w domu, to znaczy w kościele, dokąd Chrystus kieruje każdego, nawet gdy ten się oddalił. Mówił o tym papież podczas porannej mszy w kaplicy domu świętej Marty. W homilii komentował dzisiejszą Ewangelię o uzdrowieniu epileptyka, którego ojciec przyprowadził do bezradnych uczniów Jezusa. Franciszek zwrócił uwagę na towarzyszące zajściu charakterystyczne zamieszanie i bezproduktywną dyskusję z uczonymi w piśmie. Z tego zgiełku wyłania się ojciec chłopca, błagając o jego uzdrowienie, a zarazem o zaradzenie swemu niedowiarstwu. Jezus wypędza złego ducha, a gdy uzdrowiony nieruchomieje jak martwy, bierze go za rękę i podnosi.
Całe to zamieszanie, tę dyskusję kończy gest. Jezus pochyla się i podnosi dziecko. Te gesty dają do myślenia. Jezus, gdy uzdrawia kogoś pośród ludzi, nigdy nie zostawia go samego. To nie jest magik czy czarownik, uzdrowiciel, który po prostu idzie i uzdrawia. On go przywraca na swoje miejsce, nie pozostawia go na drodze. To piękne gesty Pana.
W ten sposób, jak zaznaczył Franciszek, Jezus pozwala uzdrowionym jak gdyby wrócić do domu. Takich faktów jest w Ewangelii więcej, jak wskrzeszenie Łazarza, córki Jaira czy syna wdowy z Nain. Także przypowieść o zagubionej owcy czy o drachmie wyraża tę jezusową intencję.
Bo Jezus nie przyszedł z nieba sam, jest synem pewnego ludu. Jezus jest obietnicą uczynioną ludowi i jego tożsamością jest także przynależność do tego ludu, który od czasów Abrahama wędruje ku spełnieniu obietnicy. I te gesty Jezusa uczą nas, że każde uzdrowienie, każde przebaczenie zawsze pozwala powrócić do naszego ludu, którym jest Kościół.
Te gesty przebaczenia, jak zauważył papież, stają się wręcz rewolucyjne, gdy są dokonywane wobec osób, które wydają się zanadto oddalone od ludu, jak celnicy Mateusz i Zacheusz. A jednak Jezus tak właśnie czyni, w przebaczeniu dokonując powrotu człowieka do domu, bo nie sposób zrozumieć i umiłować Jezusa bez Kościoła, zaznaczył Ojciec Święty. To absurd słuchać Jezusa, ale nie Kościoła, iść za Jezusem, ale na marginesie Kościoła. Taki właśnie sens ma również chrzest dzieci dokonywany w Kościele, który jest matką.
Te gesty tak wielkiej czułości Jezusa pozwalają nam zrozumieć, że nasza doktryna, jak to mówimy, czy nasze pójście za Jezusem to nie jakaś idea, ale ciągłe pozostawanie w domu. I nawet jeśli istnieje możliwość pójścia sobie z tego domu przez grzech czy błąd, Bóg wie, zbawieniem jest powrót do domu z Jezusem w Kościele. To są gesty czułości. Pan każdego tak wzywa po kolei do swego ludu, do swej rodziny, naszej Matki Świętego Kościoła. Pamiętajmy o tych gestach Jezusa.
Odpowiedzi, które nadeszły z całego świata na zaproponowaną przez papieża ankietę o rodzinie, są obecnie dyskutowane i włączane do dokumentu roboczego synodu. Temu między innymi poświęcone jest spotkanie Rady Synodu Biskupów, które dziś rozpoczęło się w Watykanie. Prace nad synodalnym dokumentem potrwają około 2 miesięcy.
Ankieta Franciszka spotkała się z dużym odzewem. Świadczy to o tym, że włączenie wszystkich członków Kościoła i wyjście na peryferię były konieczne, podkreśla sekretarz synodu. Odpowiedzi przysłało do Watykanu około 80% episkopatów z całego świata. Napłynęło też 700 odpowiedzi od różnych grup i wspólnot oraz od osób indywidualnych. Kardynał Lorenzo Baltiseri zauważa, że nadesłane odpowiedzi mówią o pilnej konieczności uświadomienia sobie realiów przeżywanych przez ludzi i wznowienia dialogu duszpasterskiego z tymi, którzy z różnych powodów oddalili się od Kościoła, czy wręcz odeszli. W odpowiedziach można dostrzec wiele cierpienia, zauważa kardynał Baltiseri. Dotyczy to zwłaszcza tych, którzy czują się wykluczeni czy porzuceni przez Kościół, ponieważ znaleźli się w sytuacji życiowej niezgodnej z jego doktryną i dyscypliną.
Taka sytuacja ma miejsce na całym świecie i niezależnie od kontekstów kulturowych dochodzi się do podobnych wniosków. Kardynał Baldisseri zauważa, że inicjatywa zwołania przez papieża Franciszka synodu na temat rodziny wielu ludziom przywróciła nadzieję.
Pomimo deklaracji o zawieszeniu broni w Sudanie Południowym podpisanej przed miesiącem w Addis Abebie, wciąż trwają sporadyczne walki na północy kraju. Druga tura rozmów między siłami rządowymi a rebeliantami zakończyła się niepowodzeniem.
Malakal, stolica stanu Upper Nile, zostało całkowicie zniszczone w ostatnich tygodniach podczas walk między rywalizującą frakcją Ludowego Ruchu Wyzwolenia Sudanu, partii rządzącej pod przewodnictwem prezydenta Kira, a grupami rebeliantów byłego wiceprezydenta Rieka Machara. Obie strony zbrojnego konfliktu oskarżają się wzajemnie o pogwałcenie zawieszenia broni i zbrodnie przeciwko ludności cywilnej. Wśród ofiar jest protestancki pastor. Według doniesień te zbrodnie spowodowane są atakami żołnierzy regularnej armii prezydenta Kira i odwetem rebeliantów. Zarzuty zbrodni popełnionych tak przez armię, jak i przez rebeliantów są wciąż odrzucane przez obydwie strony. ONZ wciąż kontynuuje swoją misję w Sudanie Południowym. Z Dżuby dla Radia Watykańskiego, ksiądz Tomasz Nogaj.
Wczoraj w Moskwie Cyryl I modlił się za ofiary śmiertelne oraz o pokój na Ukrainie. Patriarcha, zaniepokojony ostatnimi zmianami politycznymi w tym kraju, wezwał nowe władze do niemieszania się w sprawy kościelne.
W modlitwie błagalnej za zabitych w trakcie stać oraz w intencji pokoju społecznego na Ukrainie Cyryl I modlił się na kolanach przed głównym ołtarzem cerkwi świętego Michała Archanioła w Moskwie. Istniejący od 20 lat podział na prawosławie podległe patriarchatowi moskiewskiemu oraz oddzielone z własnym patriarchatem kijowskim stanowi zagrożenie na całkowite oddzielenie się ukraińskiego prawosławia od Moskwy. Dostrzegając te zagrożenia, zwłaszcza po ewentualnym dojściu do władzy sił opierających się wpływom Moskwy, zwierzchnik rosyjskiego prawosławia przestrzegł przed wywieraniem nacisków na Kościół, gdyż jego zdaniem nigdy to nie przynosiło i nie przyniesie oczekiwanych rezultatów. Podkreślił, że o sprawach Kościoła powinni decydować sami jego wierni. Dla Radia Watykańskiego z Moskwy Wojciech Reiter.
Dwie minuty dla kraju. Rafał Łączny.
Intencji ofiar oraz o pokój na Ukrainie modlono się wczoraj wieczorem w Bazylice Mariackiej w Gdańsku pod przewodnictwem arcybiskupa Sławoja Leszka Głudzia. Metropolita Gdański zaprosił do wspólnej modlitwy chrześcijan różnych wyznań oraz wyznawców judaizmu i islamu. Zwracając się do Ukraińców w ich języku, arcybiskup podkreślił, że Polacy rozumieją ich pragnienie wolności i podziwiają ich odwagę i heroizm. W pamięci Polaków żyje solidarność, jaką wy przeżywaliście teraz w swojej ojczyźnie. A dzisiaj w dniu żałoby płaczemy z wami i chylimy głowy przed bohaterami Majdanu. Modlimy się za pokój w sercach ludzi całej Ukrainy. Przy okazji mszy w intencji pokoju w Bazylice Mariackiej do specjalnych koszy można było złożyć materiały opatrunkowe, które zostaną przekazane na Ukrainę. Trwa 18. edycja ogólnopolskiego konkursu wiedzy biblijnej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Jego organizatorem jest Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana. Jak przypomniał wiceprzewodniczący stowarzyszenia Sławomir Józefiak, głównym celem biblijnych zmagań jest zachęta młodych do czytania Pisma Świętego.
To jest księga, która daje nam przede wszystkim wskazówki, odpowiedzi na bardzo ważne, istotne pytania w życiu każdego z nas. Dlatego warto, aby w sposób taki głęboki sięgać do kart Pisma Świętego. Taką zachętą właśnie jest konkurs.
W tym roku uczestnicy będą się pochylać nad pierwszą i drugą Księgą Królewską oraz Ewangelią według świętego Marka. Na najlepszych czekają nagrody. Zgłoszenia do udziału przyjmowane są do 3 marca na stronie Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.